Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Kolejny odcinek GPS, już dzisiaj druga część naszego spotkania z panią Anną Łabuszewską, autorką serii, blogerką 17 mgnień Rosji. My dzisiaj takich mgnień mamy 4 dokładnie, biorąc pod uwagę 4 części. Teraz czas na część drugą. Wielka Brytania miała imperium, a Rosja była imperium. To jeden z cytatów, zdaje się, anglosaskiego badacza. Mamy niewątpliwie pewną imperialną schedę i mam wrażenie, że rozmiary Rosji w jakiś sposób oddają jej skuteczność w rozpościeraniu wpływów władzy na tak ogromnej przestrzeni 17 milionów kilometrów kwadratowych. Pomimo okresów smuty, to jest fakt. Rozmawiamy o gigantycznym państwie. Jako ciekawostka mogę także państwu powiedzieć, że jak patrzymy na mapę, to my mamy Rosję troszeczkę rozdmuchaną ponad stan. Odwzorowanie Mercatora z XVI wieku, biorąc pod uwagę sferyczność kuli ziemskiej, trochę przekłamuje, trochę nas oszukuje, dowartościowuje zwłaszcza obszary podbiegunowe. Tym samym Rosja jest jednym z najbardziej dowartościowanych geograficznie przez kartografów państw na świecie. Warto tutaj zejść trochę na ziemię. Rosja aż taka duża nie jest, na jaką wygląda na mapie, biorąc pod uwagę różne odwzorowania. Na odwzorowaniu Robinsona jest trochę lepiej w tym sensie, że Polska jest trochę większa, Rosja jest trochę mniejsza, co nie zmienia faktu, że rozmawiamy tutaj oczywiście o państwie ogromnym. Jaka jest rola terytorium w kulturze politycznej Rosji i Rosjan? Z pani perspektywy, pani Anno, cały czas rozmawiamy z Anną Łabuszewską. Co to terytorium sprawia? Jak można, czy można Rosję zrozumieć, patrząc na terytorialność tego, czym jest Rosja? Czym zatem to terytorium w kulturze, w historii, w polityce Rosji jest? Bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważny element, o którym często zapominamy.
To jest bardzo ważny element, który spina Rosję jako państwo. Chociaż takie porównania są zawsze ułomne, bo zawierają pewne ogólnienie o tym, o czym pan wspominał, że Wielka Brytania a Rosja, jaki był różny status tych imperiów. Wielka Brytania wyprawiała się za morze po to, żeby podbić terytoria i włączyć jako kolonie. Natomiast Rosja przyłączała terytoria, które były na jej obrzeżach, posuwając się coraz bardziej na wschód, czasami trochę na północ, czasami trochę na zachód, a czasami trochę na południe. I to trochę był taki czas, że miała też zamorską kolonię, czyli Alaskę, i próbowała kolonizować Kalifornię, ale to przeszłość i taki epizod, powiedziałabym tylko. Natomiast generalnie to było dołączanie do tych ziem, które już były pod panowaniem carów rosyjskich, dołączanie kolejnych ziem. I one były razem. Nie było to związane z tym, że trzeba się właśnie było wyprawiać za morze, żeby zapanować nad jakimś nowym terytorium.
Było to zatem troszeczkę mniej wymagające, można byłoby powiedzieć, bo te zdolności ekspedycyjne nie były aż tak bardzo potrzebne, prawda?
Ale to cały czas były zdolności ekspedycyjne, które musiały być duże i były duże. To były cały czas właśnie na zasadzie takich ekspedycji. Najpierw rozpoznanie terenu, a potem podbój już z bronią w ręku. I to gdzieś tam się zagnieździło w świadomości Rosjan, że to wszystko to jest nasze. To już jest nasze i nikt nie może mieć pretensji do tych ziem. No, tymczasem takie pretensje są do tych ziem, które na przykład Chiny cały czas mają na oku i które zdaniem Pekinu weszły do Rosji na skutek niesprawiedliwego pokoju w Nankinie w XIX wieku. I są takie mapy w Chinach drukowane, w których te terytoria są zaznaczone innym kolorem. To nie jest też tak, że Rosja zapanowała nad jakimś terytorium raz na zawsze, nikt nie ma do tego pretensji, nikt nie ma żadnych znaków zapytania. Ale tak, to terytorium jest w pewnym sensie no, takim właśnie filarem świadomości narodowej Rosjan, że to my jesteśmy największym państwem na świecie. No, może trzeba dodać przypis, że największym pod względem powierzchni.
Dokładnie.
Tak, i te mapy jeszcze, o których pan mówił, trochę pomagają w takim myśleniu, że to jest największe państwo pod względem powierzchni, bo trochę przekłamują proporcje. Sam Putin się chętnie też odwołuje do tego, że właśnie Rosja jest wielkim państwem. Mówił tak niby żartem, że granica Rosji nie kończy się nigdzie.
Tak.
Że to jest, no i to jest powód do tego, żeby prowadzić taką, a nie inną politykę, nadal politykę ekspansji.
No właśnie, więc ta ekspansja towarzyszy Rosji, ona jest wdrukowana w kulturę polityczną, tą związaną z tym, w jaki sposób rządzić, gdzie szukać zasobów, jak mobilizować społeczeństwo. Podglądam, drodzy państwo, mam na podorędziu cały czas mapę i tak patrzę, drodzy państwo, no początek Rosji, tej Rosji oczywiście kojarzonej z Moskwą, wiek XVI, bardziej te tereny na północ, mniej więcej także między innymi współczesna Karelia, to z biegiem lat mniej więcej do XVII wieku Rosja nie przekraczała granicy dziś współczesnego kraju Krasnojarsk i no właśnie, no i później dalej na wschód z te części najpóźniej przyłączone to zasadniczo no właśnie te obwarzanki, te obrzeża dzisiejszego Kazachstanu, obrzeża także i daleki wschód, między innymi Kamczatka, a zatem ta ewolucja Rosji to także i jej rozwój to także niewątpliwie ekspansja terytorialna. Czy to oznacza, panie Aniu, że Rosjanie mają fetysz terytorium?
Ja bym to nazwała raczej właśnie filarem świadomości niż fetyszem, ale tak, rozumieją, że jeśli walczyć to o terytorium, tak, bo to terytorium daje im status wielkiego mocarstwa, daje im status państwa, które może dyktować, tak jak władca Kremla dyktuje zasady funkcjonowania na tym ogromnym obszarze, tak Rosja myśli, że może dyktować też zasady postępowania, no przynajmniej wokół siebie, przynajmniej tam, gdzie kiedyś była. To, że wojna toczy się w Ukrainie, nie jest przypadkiem. Jeśli też wspomnimy takie słowa, które wypowiedział Władimir Putin, że rozpad Związku Sowieckiego był największą katastrofą geopolityczną XX wieku, no to możemy dopisać do tego, w jaki sposób on myśli na temat terytorium i tego, że trzeba je przywrócić, trzeba je odbić. Jeśli się dane państwo, które właściwie Putin nie uważa Ukrainy za państwo, dane terytorium się opiera, no to trzeba w takim razie żelazem, orężem przywrócić mu świadomość tego, że ma być w składzie Rosji i nie ma z tym dyskusji. Myślę, że z tego to wynika. To też właśnie takie myślenie o terytorium jako wiecznej zdobyczy też i pogoni za tą zdobyczą jako motywacją do działania. No, tradycje właśnie tych wojskowych eskapad są cały czas żywe i cały czas podgrzewane i odgrzewane, przypominane jako powód do dumy. No, taki mit, który jest nie tylko obecny, ale wręcz rozwijany twórczo w putinowskiej Rosji, to mit zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Wielka Wojna Ojczyźniana to jest cały czas używana nazwa wobec II wojny światowej, a właściwie tej części, która zaczęła się w 1941 roku pomiędzy Niemcami i Związkiem Sowieckim do 1945 roku. I to jest taki mit niepokalanego zwycięstwa, że Armia Czerwona przyniosła na swoich bagnetach wolność ludom wyzwalanym. To, że to było właściwie znowu terytorium podbite, to o tym się nie wspomina. Mówi się o wielkiej niewdzięczności tych narodów, które teraz się wyzwoliły. No i tak to też jest różne od tego, do czego Jelcyn w jakimś sensie doprowadził swoją polityką w latach 90. Bo jeżeli sobie przypomnimy, jak do tego doszło, to Jelcyn objął władzę jako prezydent Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej.
Dokładnie.
Pozbył się prezydenta jedynego, pierwszego i ostatniego, Michaiła Gorbaczowa, i ogłosił, że Związek Sowiecki właściwie przestał istnieć jako państwo. Ale bardzo szybko przeszedł do takiej formy znowu gromadzenia tych obrzeży, które odpadły od Związku Sowieckiego, i powołał Wspólnotę Niepodległych Państw, do której najpierw należała Rosja, Białoruś, Ukraina, a potem dołączyły państwa zaskoczone swoją niepodległością w Azji Centralnej i na Kaukazie. To była taka próba przywrócenia tej sterowności, właśnie znowu tego, że promienie władzy szły z Kremla na całe terytorium. To się raz udawało, raz nie udawało. Niektóre z tych republik odpadały, niektóre właśnie ogłaszały swoją niezależność od Moskwy. Wtedy Moskwa znowu brała swoim zwyczajem oręż do ręki. Tak było między innymi w Gruzji w 2008 roku.
To dosyć złowroga perspektywa, ale faktycznie jeśli popatrzymy na historię tej ekspansji, jednocześnie ekspansja oznacza rozwój polityczny, rozwój ekonomiczny w Rosji, to nie da się ukryć, że to jest niemal jeden do jednego. Więcej terytorium, większa satysfakcja, większa duma z narodu, który w jakiś sposób stygmatyzuje, szuka wartości. No właśnie, ta ekspansja jest rodzajem pewnego leku na problemy życia codziennego. Mam wrażenie, że w dzisiejszej Rosji, we współczesnej Rosji, Putin doskonale zdaje sobie z tego sprawę, ale prześledźmy, drodzy Państwo, jeszcze pokrótce, bo Rosja też ma pewne wpadki, biorąc pod uwagę tę swoją ekspansję. O Alasce już pani Anna Łabuszewska była łaskawa wspomnieć, choć ta wpadka była związana z tym, że po prostu Alaskę Amerykanie od Rosjan odkupili. To jest oczywiście ponad 100 lat temu, 1905 rok, wstydliwa porażka cara Mikołaja II w wojnie z Japonią i utrata południowego Sachalinu. Sachalin dzisiaj jako jeden z obwodów, ten południowy Sachalin przywrócony w okresie powojennym po II wojnie światowej, ale taki psztyczek wówczas też miał miejsce. No, mamy jeszcze kilka chwil w tej drugiej części z naszym gościem. Pani Anno, ekspansja, ekspedycje krok po kroku, niczym w takiej taktyce salami, na przestrzeni tych dekad, wieków Rosja się rozszerza kosztem ludów, kultur rodzimych, penetruje. Niektórzy twierdzą, że Rosja jest państwem kolonialnym. Ciekaw jestem pani zdania na ten temat. Czy Rosja jest państwem kolonialnym? Czy w ogóle w świadomości Rosjan coś takiego istnieje?
W świadomości Rosjan nie istnieje. Zresztą Putin mówił wielokrotnie o tym, że on krytycznie odnosi się do kolonializmu zachodniego, który niósł zagładę tych cywilizacji, które były podbijane, ale rosyjska wersja kolonializmu no właśnie na tym polegała, na podboju i rabunku, na przymusowym zaszczepianiu tam swoich wzorców, swojej administracji, wprowadzaniu tego bardzo często właśnie kosztem ogromnej krwi. Zresztą niektóre wojny o nowe terytoria toczyły się przez ponad 100 lat, choćby na Kaukazie Północnym. Bardzo krwawa czeczeńska wojna w XIX wieku trwała bardzo, bardzo długo, zanim Rosja wkroczyła to terytorium i tam osadziła swoich administratorów. A jak widać było 100 lat później, Dżohar Dudajew w 94 bodaj roku rzucił rękawicę Jelcynowi, ogłosił, że chce być, że Czeczenia chce być niepodległa i znowu wybuchła kolejna wojna, która trwała bardzo długo i która też była krwawa. Czy zatem no, jeżeli stopa rosyjskiego żołnierza już tam stanie na jakimś terytorium, to wcale nie oznacza, że ona tam będzie stała wiecznie. I niektóre wojny właśnie, tak jak pan wymienił kilka, a to nie wszystkie, nie były udane dla Rosji. Nie rozjeżdżały się z postawionymi celami. No, weźmy choćby wojnę zimową w 1939 roku, wojnę z Finlandią. Tak. Ja wtedy utraciła część terytoriów na rzecz Związku Sowieckiego, ale utrzymała niepodległość, to po pierwsze. Po drugie, Związek Sowiecki został wyrzucony z Ligi Narodów za agresję. Więc no tak, no, o Krym też bardzo długo Katarzyna II walczyła, więc też nie było to takie oczywiste. A potem jeszcze wojna krymska w połowie XIX wieku też wykrwawiła Rosję. No tak, no wiele było takich wojen, które nie zakończyły się zwycięstwem Rosji.
A zatem po drodze też dużo, dużo wpadek, natomiast to, co mnie niepokoi, mam wrażenie, nie tylko mnie, drodzy państwo, no bo przecież ja rozpoczynają dzisiejszą naszą audycję od tego wiersza, pamfletu, jak kto woli. Fiodor Tiutczew mówi o tym, że umysłem Rosji nie zrozumiesz i zwykłą miarą ją nie zmierzysz, postać szczególną ona ma. W Ruś można tylko wierzyć. Ten sam. Tutaj wydaje się, że bardzo dobre intuicje. Zresztą Tiutczew, jeśli dobrze pamiętam, napisał też pewien jeden list do Mickiewicza, choć uważał, że Polacy są Judaszem. No bo powstanie listopadowe słowiańszczyzny. Natomiast no właśnie, no Rosja, która na terenie Polski także, biorąc pod uwagę kongresówkę, zabór rosyjski, postawiła swoją nogę i trwało to stosunkowo długo. Czy to powinno w nas powodować zalęknienie, biorąc pod uwagę, no właśnie, ten marsz, ten narkotyk, niemalże to terytorium, które jest rodzajem, nie chcę powiedzieć, że tematu zastępczego, ale no, pewnym narkotyzuje, że Rosjanie są uzależnieni, jakkolwiek to brzmi, myślę, że państwo nas rozumiecie, oni są uzależnieni, oni są zaprogramowani na ekspansję, no ale jest to największe państwo świata, na wschodzie, ograniczone oceanem, Pacyfikiem, no być może Pacyfikiem ta nazwa być może nie jest wcale przypadkowa, no a na zachodzie niestety ograniczone nie jest. Czy mamy powody do obaw, pani Anno?
Obawy zawsze trzeba mieć, jeśli się patrzy na sąsiada, który zachowuje się w sposób bardzo agresywny. Ale też może faktycznie to jest narkotyk dla Rosjan, ale z drugiej strony trzeba popatrzeć na to, jak wygląda teraz układ sił, gdzie jest miejsce Polski, a jak to wyglądało wtedy, kiedy Polska traciła niepodległość i częściowo właśnie została pod zaborem rosyjskim, straciła niepodległość. To są dwie zupełnie różne jakości i myślę, że nie ma co tego porównywać. I Rosjanie też są inni. Częściowo są zmobilizowani, ale częściowo są też zdemobilizowani. No mi się przypomniała teraz taka wypowiedź znamienna deputowanego Dumy Państwowej pana Żurawlewa, bodajże on się tak nazywa, który podczas jednego ze spotkań jakiegoś gremium patriotycznego wykrzykiwał, że dzisiejsza młodzież jest źle wychowana, że straciliśmy ostatnie 30 lat, dlatego że rosyjska młodzież teraz na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wartości, stawia życie. Oni chcą żyć. A ja jest, nie wiem, około 50, 60 człowiekiem, a ja w moim kryterium wartości i hierarchii to najważniejsze, że była ojczyzna, oddanie życia za ojczyznę, dopiero potem własne życie. Więc no tak można pomyśleć, że faktycznie wielu Rosjan się zmieniło i ten czas, kiedy nie byli zamknięci za żelazną kurtyną, jednak też przemielił świadomość.
Przemielił ich świadomość, drodzy Państwo, ale naszej świadomości nie mieli. Ten czas upływający, wiemy, że czas drugiego GPS dobiega końca. Wbrew temu, co usłyszeliśmy od Władimira Putina, terytorium Rosji być może nigdzie się nie kończy, ale ten drugi fragment się kończy. Zostańcie Państwo z nami i rozmowa z panią Anną Łabuszewską. Chwilę po 23 wracamy do Państwa. Do usłyszenia.